Drodzy bracia, jest coś takiego jak braterstwo kapłańskie. To bardzo cenne doświadczenie, które staje się udziałem każdego prezbitera. Może bardziej doświadczają tego kapłani zakonni, żyjąc we wspólnocie, ale może, trudno to tak rozstrzygać, może bardziej per defectum doświadczają tego kapłani diecezjalni. Wyrazem tego naszego braterstwa kapłańskiego jest między innymi szczególnie dzień Wielkiego Czwartku, kiedy razem się spotykamy, kiedy możemy, patrząc na siebie, ponowić swoje kapłańskie ślubowania i poczuć tę radość z tego, kim się jest. Wyrazem tego jest także modlitwa liturgiczna. My często brewiarz, zwłaszcza księża diecezjalni, odmawiamy oczami, odmawiamy indywidualnie, może trochę w pośpiechu i rutynowo, ale dobrze jest zdać sobie sprawę, że moi bracia, kimkolwiek są, jakimkolwiek mówią językiem, właśnie w tego dnia, może o tej porze, modlą się tymi samymi słowami. Stajemy się głosem Kościoła w jego pieśni wobec Baranka. I wiele innych takich można by wskazywać przejawów kapłańskiej więzi, takich może bardziej towarzyskich, ale to jest właśnie ta wspólnota ducha. To są te więzi nadprzyrodzone, nienaturalne, choć czasem zdarza się, że w jednej rodzinie jest dwóch czy trzech kapłanów, braci. I to jest piękne, ale jest to szczególne doświadczenie duchowej więzi. Choć jesteśmy sobie rodzinnie biorąc obcy, to jednak jesteśmy sobie bliscy tym, co jest naszą troską, naszym posłannictwem, naszym zatroskaniem o lud Boży. Warto jednak pójść głębiej i zobaczyć, że właśnie inaczej być nie może. Kapłan nie żyje dla siebie. Tak jak to pisze święty Paweł, nikt z nas nie żyje dla siebie i nie umiera dla siebie, a jeśli żyjemy, żyjemy dla Pana, żyjemy dla Kościoła. W liście do Hebrajczyków mamy znowu inne słowa. Każdy kapłan z ludzi brany, dla ludzi bywa ustanawiany w sprawach odnoszących się do Boga. Nie jesteśmy dla siebie, jesteśmy dla innych, jesteśmy we wspólnocie. Dlatego też cytowane wielokrotnie tutaj dyrektorium o posłudze i życiu kapłanów, to ta eklezja z 31 stycznia 1994 roku, stwierdza wprost, że kapłan to człowiek komunii, człowiek wspólnoty. Tej wspólnoty sam doświadcza, rodzi się z Kościoła, to Kościół go kreuje mocą sakramentów, Kościół go posyła, kapłan jest z Kościoła, w Kościele i dla Kościoła. Ze wspólnoty Kościoła, we wspólnocie Kościoła i dla wspólnoty Kościoła. Ale fundamentem tego kapłańskiego braterstwa jest nasze zakotwiczenie w tajemnicy Przenajświętszej Trójcy. Warto przypomnieć sobie te głębokie prawdy, które są, wydaje się, oczywiste, ale jak to często bywa z treściami oczywistymi, umykają naszej uwadze. Przechodzimy często obok nich. Może właśnie czas rekolekcji jest takim czasem, aby nad tymi prawdami, tymi tajemnicami, które Kościół nam wykłada, byśmy się pochylili, byśmy pozwolili w sobie tym tajemnicom odżyć. I właśnie pozwólcie więc, że znowu przywołam kilka, moim zdaniem, ważnych, kluczowych, cennych zdań z owego dyrektorium, które jest kwintesencją duchowości kapłańskiej. Czytamy tam, że tożsamość kapłana wynika ze szczególnego uczestnictwa w kapłaństwie Chrystusa, dzięki któremu wyświęcony staje się w Kościele i dla Kościoła, czytaj, we wspólnocie Kościoła i dla wspólnoty Kościoła, rzeczywistym, żywym i przejrzystym obrazem Chrystusa kapłana, sakramentalnym uobecnieniem Jezusa Chrystusa, głowy i pasterza. W pierwszej konferencji mówiłem o tym, jak ważne jest dla naszej tożsamości, dla naszego przeżywania siebie jako ucznia, jako brata, jako sługi, jako ojca, ta świadomość, że jestem sakramentalnym uobecnieniem. Nie tylko przyjąłem sakrament, coś, co się kiedyś wydarzyło i ad acta poszło, tak jak dokument o naszych święceniach, ale jestem uobecnieniem sakramentalnym. Jestem znakiem sakramentalnym. Ta świadomość, że jestem znakiem sakramentalnym, uobecnieniem, gdyby ta świadomość nam aktualnie towarzyszyła, myślę, że jak mówiłem, uniknęlibyśmy wielu błędów w życiu. Każdy kapłan, jak zaznacza dyrektorium, pozostaje, właśnie dlatego, że jest zakorzeniony w Chrystusa, pozostaje w osobowej relacji z Trójcą Świętą, która stanowi źródło życia i działania kapłańskiego. W dawnej teologii kapłaństwa bardzo mocno akcentowano ten wymiar chrystocentryczny. Podkreślano właśnie, że kapłan alter Christus, ścisły związek z Chrystusem. Trochę brakowało tego, co pojawia się w teologii już za pontyfikatu Jana Pawła II, tego wymiaru trynitarnego. To samo dotyczy zresztą duchowości życia konsekrowanego, gdzie dawniej bardzo mocno akcentowano wymiar chrystocentryczny, a gdy uważnie przyjrzymy się dokumentom Jana Pawła II, dostrzegamy ten wymiar bardziej trynitarny, który rzecz jasna nie znosi owego wymiaru chrystocentrycznego. A zatem kapłan pozostaje w osobowej relacji nie tylko z Chrystusem, ale z całą Przenajświętszą Trójcą, która stanowi źródło życia i działania kapłańskiego. Kapłan pozostaje w relacji z każdą z boskich osób. Dlatego zasadnym jest mówić, że kapłan jest alter pater, alter Christus, do czego przywykliśmy, i alter spiritus, uosobieniem w jakimś sensie każdej z tych boskich osób. Z każdą z boskich osób pozostaje w ścisłej relacji. Chociażby w sprawowaniu Eucharystii, zwróćmy uwagę, jest odniesienie do Ojca. Teraz nasiliły się takie ruchy, jakie nazwać paterologiczne, nie chcę powiedzieć patrystyczne, bo to nie to, ani nie paternalistyczne, bo tym bardziej nie to, może właśnie paterologiczne, ludzi świeckich, którzy upominają się o kult Boga Ojca, jakoby w Kościele zaniedbany. No, znowu kolejna jakaś historia, może gdzieś tam jakieś ziarno prawdy w tym jest, ale trzeba prostować, że przecież cała liturgia jest skierowana ku Bogu Ojcu. Wszystkie święta, które mamy, są w odniesieniu do Boga Ojca. Często ci ludzie z tych ruchów, powołując się na prywatne objawienia, w tej chwili uciekła mi ta osoba, to jakiś włoski człowiek, powołują się na to, że nie ma święta Boga Ojca. No i żeby trzeba ustanowić specjalne święto Boga Ojca w kalendarzu liturgicznym. Przecież cały rok liturgiczny jest skierowany do Boga Ojca. Uważnie przyjrzyjmy się, modlitwa eucharystyczna jest przecież odniesieniem do Boga Ojca. W każdym razie w duchowości kapłańskiej związek z Duchem Świętym rzadziej bywa podkreślany właśnie w miejsce tego związku z Chrystusem. I dlatego też dyrektorium Tota Ecclesia, które tu cytujemy, podkreśla, że również ten związek kapłana z Duchem Świętym, sprawcą jedności, jest jak najbardziej żywy. I czytamy, że kapłan, otrzymawszy obietnicę, że pocieszyciel pozostanie z nim na zawsze, wie, że nie utraci nigdy obecności i skutecznej mocy Ducha Świętego, aby mógł wypełniać swoją posługę i przeżywać miłość duszpasterską jako całkowity dar z siebie dla zbawienia swoich braci. Zwróćmy uwagę, kapłan nie utraci nigdy obecności i skutecznej mocy Ducha Świętego. Jak bardzo to jest pocieszające dla naszej posługi, że cokolwiek byśmy robili, to ważne, byśmy mieli tę świadomość, że asystuje nam zawsze moc Ducha Świętego. I czasem doświadczaliśmy pewnie takich sytuacji, że w nieporadności słowa, w nieporadności działań objawia się jakaś przedziwna moc. Takie historie już nieraz słyszałem, zresztą sam kiedyś też miałem podobną rzecz. Ktoś mi przychodzi i mówi po latach gdzieś tam z parafii, w której pracowałem, gdzieś tam spotkaliśmy się zupełnie przypadkowo, nie bardzo kojarzyłem tej osoby, ale ten ktoś mi powiedział, tu była jakaś kobieta, powiedziała mi, że kiedyś była u mnie u spowiedzi, usłyszała coś dla niej niezwykle istotnego. Nie pamiętam ani osoby, ani sytuacji, to było lat temu wiele. I ona mi coś tam przypomniała, co mniej więcej to było. Ja miałem raczej wrażenie, że to był jeden z takich, nie chcę powiedzieć komunałów, ale no jedna z jakichś takich, jedno z takich pouczeń prawie że standardowych. Ale dla tej osoby było to coś niezwykle ważnego. Czy nie jest w tym jakieś działanie Ducha Świętego? Ja miałem kiedyś taką inną przygodę. Tak się złożyło, że trochę jeździłem po świecie i wyjeżdżając do Włoch, najpierw na jakiś tam kongres naukowy, potem na miesiąc na parafię, byłem u spowiedzi, no akurat u kapucynów, tak się składa, w Lublinie. Usłyszałem coś, no powiedzmy jakąś tam naukę, jakieś jedno z drugie zdanie, mniejsza o szczegóły. Potem będąc na parafii w okolicach Pistoi w Toskanii, pojechałem sobie do Asyżu właśnie i tam w Asyżu akurat w dolnym kościele była spowiedź, byłem u spowiedzi i o dziwo usłyszałem, wprawdzie po włosku, ale niemal identyczne pouczenie, które usłyszałem z ust kapucyna w Polsce. Po miesiącu pobytu we Włoszech pojechałem na, to był rok 91, pojechałem na taki dwumiesięczny kurs języka hiszpańskiego do Pamplony. No i tam w kilku wybraliśmy się do opactwa benedyktyńskiego w Leire na takie swoje rekolekcje. Już na tyle ten język opanowaliśmy, że można było sobie, można się było jakoś tam porozumiewać. Więc przygotowałem sobie spowiedź, treść mniej więcej spowiedzi na kartce po hiszpańsku do jakiegoś benedyktyna i znowu po raz trzeci słyszę podobne pouczenie, podobne zdanie. Czy to nie jest jakiś znak działania Ducha Bożego? Więc realnie doświadczamy tej asystencji Ducha Świętego. To już znane są takie anegdoty, że kaznodzieja wyszedł i bardzo się męczył, nie bardzo mógł sobie jakoś tam poradzić z jakimś tematem i się okazało, że dla kogoś to jego zmaganie z powagą Słowa Bożego było właśnie bardzo budujące. Przedziwne są drogi, którymi Pan Bóg mocy Ducha dociera do ludzkich serc. Faktem jest, że nigdy nie utracimy obecności i skutecznej mocy Ducha Świętego. Nieco dalej w tym dokumencie czytamy, że kapłan pozostaje zawsze w komunii z Duchem Świętym, szczególnie w celebracji liturgii, przede wszystkim Eucharystii i innych sakramentów. I wreszcie jeszcze jedno zdanie. W komunii Ducha Świętego kapłan znajduje w końcu moc do prowadzenia powierzonej mu wspólnoty i utwierdzania jej w jedności chcianej przez Pana. A zatem to zakorzenienie w tajemnicy i we wspólnocie przy Najświętszej Trójcy jest fundamentem naszego braterstwa i naszego synostwa zarazem we wspólnocie Kościoła. Jak powiedziałem, kapłan posłany przez Ojca za pośrednictwem Chrystusa, jak czytamy w Tota Ecclesia, należy w sposób bezpośredni do Kościoła powszechnego. To ważne stwierdzenie, że należymy do Kościoła powszechnego, do tego braterstwa powszechnego w Kościele. Ważne może także dla kapłana zakonnego. Kapłan, który jest osobą konsekrowaną na mocy profesji rad ewangelicznych, nie należy wyłącznie do zakonu, ale należy do Kościoła. Znowu trochę anegdotycznie powiem, przed wielu laty, kiedy jeszcze byłem asystentem na seminarium naukowym u księdza profesora Słomki, był kleryk, no w tej chwili to już kapłan, kleryk mariański i pisał pracę magisterską o biskupie Matulewiczu, który, jak wiemy, dokonał odrodzenia zgromadzenia Marianów prawie od zera. Gdyby nie jego inicjatywa, to już pewnie Marianie by dawno przepadli, a są pierwszym polskim męskim zgromadzeniem. I cały czas kleryk ten właśnie, prezentując swoją pracę magisterską, podkreślał, że Matulewicz należy do zakonu, że Matulewicz Marianie, i cały czas w tym kontekście się poruszał. I w dyskusji ktoś zwrócił uwagę, no ale on był biskupem, należał do Kościoła, nie tylko należał do Marianów. Nie wolno go tak zamykać ciasno w zgromadzeniu. On widocznie no, chciał jakoś tak dowartościować swoje zgromadzenie, może mu tak kazano myśleć, nie wiem. W każdym razie to tak jest, że należymy do Kościoła przede wszystkim, a potem do wspólnoty w Kościele, jaką jest diecezja, czy jaką jest zakon. Kapłan z natury rzeczy należy do Kościoła. Stąd też jego posługę cechuje misyjne nastawienie. Misyjność kapłana jest istotną cechą jego posługi. Kapłan powinien mieć pełną i bardzo żywą świadomość rzeczywistości misyjnej swojego kapłaństwa w pełnej zgodności z Kościołem, podkreślam to zdanie, który tak dzisiaj jak w przeszłości odczuwa potrzebę posyłania swoich sług do tych miejsc, gdzie jest konieczna ich misja oraz zaangażowania w realizację bardziej odpowiedniego rozmieszczenia duchowieństwa. Takie stwierdzenie jest w Tota Ecclesia. Jeśli chodzi o tę misyjność, to może właśnie zakony bardziej są tutaj dyspozycyjne i bardziej wrażliwe niż diecezje, które niekiedy cierpią też brak kapłanów. Zwróciłem uwagę na to zdanie w pełnej zgodności z Kościołem. Oczywiście myślimy o misjach, najczęściej mając na względzie misję ad gentes, ale to będą także misje ad intra, misje, które pełnimy w formie duszpasterskiej. Nieprzypadkowe jest to podkreślenie, że ta misyjność kapłańskiej posługi ma być w pełnej zgodności z Kościołem. Kapłan jest posyłany przez Kościół, posłany przez Chrystusa, przez Kościół. Jest przedłużeniem rąk Chrystusa i rąk Kościoła. Nigdy więc nie może działać na własną rękę. Nigdy więc nie może głosić siebie, swoich poglądów, swoich ocen. Że tak się czasem dzieje, to widzimy, jakie to przynosi fatalne owoce, ile zgorszenia, ile zamętu w Kościele, żeby tylko zasygnalizować problem, mając na względzie kilku no, tragicznych kapłanów, którzy do mediów biegną poskarżyć się, jak bardzo biskup ich skrzywdził, przywołując do porządku z powodu ich nauczania, które nie jest głosem Kościoła, ale przez media chętnie podchwytywanym. Drodzy bracia, idąc tokiem tego myślenia o kapłaństwie braterskim czy o braterstwie kapłańskim, chcę jeszcze powiedzieć, nawiązując trochę do tego, co wczoraj mówiłem po południu, że to bycie bratem, kapłana zakonnego czy diecezjalnego, ma go czynić wrażliwym na budowanie jedności w Kościele. Budowanie jedności we wspólnocie zakonnej, we wspólnocie diecezjalnej, w Kościele lokalnym. Mamy, zwłaszcza w wymiarze Kościoła lokalnego, różne zjawiska zrzeszeniowe, które, jak mówiłem, są bardzo dynamiczne i bardzo liczne. I w tychże zjawiskach zrzeszeniowych, w tych wspólnotowym przeżywaniu swojej wiary, obserwujemy pojawianie się różnych tak zwanych darów czy charyzmatów. I pojawia się problem, jak te charyzmaty, nie chcę powiedzieć ujarzmić, ale jak je zintegrować, aby one rzeczywiście służyły dobru Kościoła, bo tylko takim jest sens darów charyzmatycznych. Na ten temat całkiem niedawno, 15 maja 2016 roku, Kongregacja Nauki Wiary wydała dokument, list pod tytułem Juvenescit Ecclesia, na temat relacji między darami hierarchicznymi a charyzmatycznymi dla życia i misji Kościoła. Juvenescit Ecclesia. Dobrze by było, aby zwłaszcza kapłani bezpośrednio zaangażowani w ruchach różnego rodzaju, zwłaszcza w tych ruchach od denominacji charyzmatycznej, aby gruntownie ten dokument przestudiowali. Wydaje się, że przeszedł on bez większego echa, podobnie jak Ardens Felicitatis z 2000 roku odnośnie do modlitw o uzdrowienie od Boga. Otóż w tymże dokumencie, zaraz na początku, ten dokument bardzo jasno stawia sprawę, że nie może być absolutnie mowy o czymś takim, co często było podnoszone w eklezjologii także przedsoborowej i posoborowej, a mianowicie próba takiego przeciwstawiania hierarchii i charyzmatu, tego kościoła piotrowego nazwijmy i kościoła pawłowego, charyzmatycznego. Hierarchia, charyzmat, sobie przeciwstawiamy. Gdzieś tam w mentalności i duchownych, i świeckich takie przeciwstawienie się pojawia. Często jest nawet rodzaj pretensji do hierarchii, która tłumi ducha, tłumi ten charyzmat. Dokument stawia sprawę zupełnie inaczej. Mówi o darach hierarchicznych i darach charyzmatycznych. A więc nie o hierarchii i charyzmatach, ale o darach hierarchicznych i darach charyzmatycznych, stawiając je na równi i podkreślając, że również dary hierarchiczne mają charakter charyzmatyczny. Są też charyzmatami, to znaczy darami dawanymi darmo dla budowania jedności Kościoła. I czytamy w tym dokumencie, że w dziele nowej ewangelizacji konieczne jest uznanie i docenienie licznych charyzmatów zdolnych do rozbudzania i posilania życia wiarą ludu Bożego. Jak wspomniałem, te charyzmaty pojawiają się najczęściej w zrzeszeniach wiernych świeckich, które połączone są z intensywnym współdzieleniem życia po to, by wzmacniać życie wiarą, nadzieją i miłością. Te charyzmaty dobrze wyrażają dynamikę kościelną jako tajemnicę komunii służącej misji i są znakiem też jedności w Kościele. Zarówno te zrzeszenia, jak i charyzmaty, którymi są one obdarowane. Nie możemy się więc obrazić na rzeczywistość ruchów zrzeszeń, ale naszym zadaniem jako kapłanów jest budować jedność. Niedopuszczalne są takie sytuacje i wiemy, jak bardzo destruktywne są też w wymiarze eklezjalnym takie sytuacje, w których preferuje się jedne ruchy, nazwijmy je, czy zrzeszenia, ze szkodą dla innych. Dochodzi do takich kuriozalnych sytuacji. Sam byłem świadkiem, kiedy w niektórych diecezjach preferuje się wyłącznie jedną słuszną ścieżkę ruchów, inne nie mają szans zaistnienia i w nich widzi się jedyną szansę odnowienia Kościoła. jakieś nieporozumienie, to jakieś w ogóle dziwne podejście do rzeczywistości Kościoła, która jest niezwykle bogata i niezwykle dynamiczna. Stąd też kapłan, jeżeli ma być sługą jedności Kościoła, musi umieć już na tym poziomie bazowym, na poziomie parafii, odpowiednio rozeznawać te dary hierarchiczne i charyzmatyczne i szukać płaszczyzn ich współdziałania, ich koincydencji. Mówimy o darach hierarchicznych i darach charyzmatycznych, więc przez dary hierarchiczne ten dokument Juvenescit Ecclesia rozumie, czy odnosi je przede wszystkim do pełni sakramentu kapłaństwa. Kapłaństwo jest darem hierarchicznym udzielanym przez święcenia po to, jak czytamy, aby w Kościele jako komunii nie zabrakło nigdy żadnemu wiernemu obiektywnej oferty łaski w sakramentach, w normatywnym głoszeniu Słowa Bożego i opieki duszpasterskiej. To są dary w służbie wspólnoty, w służbie Kościoła. Natomiast dary charyzmatyczne pobudzają wiernych do odpowiedzi na dar zbawienia. Można by powiedzieć, że dary hierarchiczne oferują, podają ten dar zbawienia, a dary charyzmatyczne pobudzają do odpowiedzi na ten dar zbawienia. Do kategorii darów hierarchicznych, wprawdzie dokument tego wprost tak nie stawia, ale wydaje się, że można zaliczyć także charyzmat zakonu. To byłby ten dar bardziej hierarchiczny, jakkolwiek u początku były to dary charyzmatyczne, które jednak przerodziły się, czy przybrały charakter pewnej struktury w Kościele, która no, ma swoją trwałość, swoją tożsamość. O tym zadaniu, że kapłani mają obowiązek zapewnić komunię eklezjalną w trosce o jedność charyzmatów, czytamy w tym dokumencie takie zdanie. Wierni mają prawo do tego, aby otrzymać od swoich pasterzy zapewnienie o autentyczności charyzmatów i wiarygodności tych, którzy zostali nimi obdarzeni. Rzecz ciekawa, że zarówno Ardens Felicitatis, ten dokument, jak mówimy, nie o mszach, tylko o modlitwach, o uzdrowienie, o czym już wspominałem, jak i Juvenescit Ecclesia, w jednym i drugim przypadku bardzo mocno podkreślają potrzebę uwiarygadniania tych charyzmatów. W tymże wspomnianym dokumencie Ardens Felicitatis jest mowa o tym, że nikt, komu Kościół nie potwierdził łaski, czy daru, czy charyzmatu uzdrawiania, nie może nim posługiwać. Kościół ma obowiązek potwierdzić, że ten ktoś ma dar uzdrawiania, a nie samozwańczo. Tak samo tutaj. Mamy wyraźnie mowę o tym, aby badać, potwierdzać autentyczność i wiarygodność charyzmatów. To jest warunek ich funkcjonowania w Kościele i budowania jedności Kościoła. I w związku z tym kilka zdań o kryteriach rozeznawania autentyczności darów hierarchicznych, a zwłaszcza darów charyzmatycznych, jednych i drugich. Jakimi kryteriami powinny się one kierować, aby służyły temu, do czego zostały dane, aby budowały jedność Kościoła, aby kapłani, którzy mają obowiązek je rozeznawać, mogli czynić to w sposób wiarygodny. Jest tutaj podanych tych kryteriów bodaj 8 w tym dokumencie. Ja je tu krótko postaram się omówić. Na pierwszym miejscu, podobnie jak przy kryteriach eklezjalności zrzeszeń, dokument ten, Juvenescit Ecclesia, stawia prymat powołania każdego chrześcijanina do świętości. Charyzmat, jaki by nie był, choćby najbardziej wspaniały, przede wszystkim ma służyć realizacji powołania do świętości. Jeżeli charyzmaty wprost nie odnoszą się do uświęcenia, nie są wiarygodne. Drugie kryterium. zaangażowanie w misyjne głoszenie Ewangelii. Każdy charyzmat ma być w służbie głoszenia Ewangelii, w służbie ewangelizacji. Po trzecie, każdy z charyzmatów ma służyć wyznawaniu i umocnieniu wiary katolickiej. A więc one nie mogą być jakimiś charyzmatami, jakimiś darami sensacyjnymi, budzącymi sensacje, czy też wprowadzającymi jakieś treści sprzeczne z duchem wiary katolickiej. Charyzmaty mają sprzyjać wyznawaniu wiary katolickiej. Więc mówię tu znowu pewnymi ogólnikami, bo boję się posługiwać nazwiskami, nomina sunt odiosa, jak się mówi, ale czasem chciałoby się z imienia i nazwiska pokazać pewnych ludzi. Ale proszę wybaczyć, nie będę tego robił, bo to jest zawsze ryzykowne. Można się mylić, byłoby to wydawanie sądu o ludziach, a tymczasem mówimy o problemach, o zagadnieniach. Ale są tacy tak zwani charyzmatycy, którzy głoszą jakiś kerygmat daleki od nauki katolickiej. Kerygmat, który nie sprzyja umocnieniu wyznawania wiary katolickiej. Więc to jest kryterium oceny tychże charyzmatów. Dalej, czwarte kryterium mówi o świadectwie rzeczywistej komunii z całym Kościołem. Charyzmatyk, czyli ktoś obdarowany tym darem od Boga, ma okazywać rzeczywistą komunię z całym Kościołem. To jest jakby istota charyzmatu. Charyzmat jest dany po to, by służył nie charyzmatykowi, ale dobru wspólnoty. Z tym się wiążą kolejne kryteria. Mianowicie piąte kryterium mówi o uznaniu i szacunku dla wzajemnej komplementarności innych komponentów charyzmatycznych w Kościele. Czyli nie może być konfliktu między charyzmatami. Nie może być tak, że moje charyzmaty są ważniejsze niż twoje. Jeśli jest rywalizacja pomiędzy charyzmatykami i jakiś rodzaj licytowania się, kto jest ważniejszy z uwagi na posługiwanie charyzmatami, to już samo to świadczy, że nie są to charyzmaty autentyczne. Nie pochodzą od Ducha Świętego. Nie może być rywalizacji między charyzmatykami. Charyzmatycy się pokłócili czy się pobili. Kuriozum. Dalej, kolejne kryterium mówi o akceptacji czasu próby w rozpoznawaniu charyzmatów. To jest metoda Kościoła, bardzo stara metoda. Ktoś powie, gra na czas, gra na zwłokę. Kościół jest wieczny, Kościół nie musi się śpieszyć w ocenie rzeczywistości, zjawisk, w realizacji pewnych zadań. Czasem to po ludzku jest denerwujące. Chciałoby się, żeby to było tak szybciej. No ale te młyny kościelne mielą powoli, ale za to skutecznie. W każdym razie pewna powściągliwość taka, metodyczna powściągliwość, zwłaszcza biskupów w ocenie, w akceptacji pewnych zjawisk, jest bardzo cennym kryterium. Zawsze tam, gdzie jest agresja, gdzie jest niepokój, gdzie jest jakaś taka niecierpliwość, denerwowanie się w związku z tym, że Kościół jeszcze czegoś nie orzekł, to już samo to zdradza, że jest tu jakiś nieporządek. No, weźmy chociażby sprawę, głośną sprawę, ciągle podnoszoną, zwłaszcza przez media, sprawę Medjugorje. Dlaczego Kościół się jeszcze nie wypowiedział? Dlaczego Watykan się nie wypowiedział? Bo Watykan się nie wypowiada w tej sprawie. Dlatego, że oceny objawień prywatnych to jest w kompetencji biskupa miejsca, a nie stolicy apostolskiej. Stolica apostolska tak stanowi odpowiednie przepisy i dokumenty Kościoła. Jeżeli stolica apostolska z jakichś powodów angażuje się w ocenę na przykład objawień maryjnych w takich czy innych miejscach, to zawsze i wyłącznie z uszanowaniem kompetencji biskupa miejsca. Nigdy ponad biskupem miejsca. Tego wielu ludzi nie rozumie i z tego tytułu stawia właśnie takie agresywne zarzuty, że Kościół lekceważy, że Kościół już dawno powinien to zatwierdzić. Nic Kościół nie musi. Właśnie ta częsta powściągliwość jest właśnie czasem próby, aby rozpoznać, czy charyzmat jest przede wszystkim pokorny. Jeśli charyzmat nie odznacza się, czy charyzmatyk nie odznacza się pokorą, posłuszeństwem, nie jest od Ducha Bożego. Kolejne kryterium stanowi, że to przytoczę cały pasus, kryterium następujące. Obecność darów duchowych, takich jak miłość, radość, pokój i człowieczeństwo, to jest kryterium oceny, czy charyzmat jest wiarygodny. Dalej, gorliwe życie życiem Kościoła, większe zaangażowanie w słuchanie i rozważanie Słowa Bożego, a bywa, że ci charyzmatyczni kaznodzieje tak dużo mówią, że już nie mają czasu słuchać i rozważać. Ożywienie umiłowania modlitwy, kontemplacji, życia liturgicznego i sakramentalnego. A tymczasem w przemówieniach tych różnych charyzmatyków jest cisza na temat liturgii i sakramentów. Działalność na rzecz wzrostu powołań do chrześcijańskiego małżeństwa, do sakramentalnego kapłaństwa i do życia konsekrowanego. Można by się zapytać, znowu trochę sarkastycznie do tego podejdę. Ile osób po takich spotkaniach, rekolekcjach narodowych na stadionie, ile po takim wydarzeniu przyszło młodych ludzi chociażby do Bernardynów czy do innych zakonów? To są kryteria weryfikujące wiarygodność charyzmatu. I wreszcie ostatnie kryterium, które ten dokument wymienia, to wymiar społeczny ewangelizacji. Akcent, to jest bardzo znamienne, akcent położony na wymiar społeczny, na ile ewangelizacja przekłada się na życie społeczne. To są te kryteria do oceny charyzmatów, darów charyzmatycznych, z którymi mamy do czynienia w duszpasterstwie i które powinny być przedmiotem naszej pasterskiej troski w duchu budowania jedności Kościoła, bowiem jesteśmy braćmi we wspólnocie Kościoła. Nasze kapłańskie braterstwo implikuje troskę o braterstwo, o wspólnotę Kościoła.